Czy dobrze wyglądam? Okej. Pomyślałem, wszyscy tutaj w marynarkach, więc dobrze będzie, jak ja też włożę. W końcu moment jest szczególny. Moment jest szczególny, bo mogliśmy się razem zebrać wokół osoby Jezusa. Dlatego, że On jest celem, On jest alfa, On jest omega. A więc myślę, że tak jak teraz możemy tutaj razem się zebrać wokół osoby Jezusa, któregoś dnia, tak jak to pastor Wojtek mówił, kiedy On wróci, również zbierzemy się wokół Niego. I to jest niesamowite. Amen? Okej, myślę, że już powoli wszyscy schodzą, a więc zanim rozpocznę moje głoszenie, trochę opowiem o sobie dla tych, którzy mnie nie znają. I tak mówiłem, jeżeli by można troszkę ciszej, to będę wdzięczny, bo generalnie mam dość silny głos. Dla tych, którzy mnie znają, trochę opowiem. Przede wszystkim zacznę od tego, że już jestem prawie 30 lat po ślubie z tą piękną kobietą, która jest tutaj z przodu, Joanną. Prawie 30 lat. Zawsze, kiedy ludzie patrzą na nią, nie mogą uwierzyć, że jesteśmy tyle lat po ślubie. Kiedy patrzą na mnie, mówią, okej, no, na to wygląda. Wiecie, kiedy przyjeżdżałem tutaj, w zasadzie parę dni wcześniej zgoliłem brodę. Gdybym wiedział, że tu wszyscy z brodami, to bym zostawił, ale nie wiedziałem, dlatego zgoliłem. Może nie pasuje całkiem do wszystkich mówców, ale mam nadzieję, że jakoś się odnajdę. Chciałem wam powiedzieć trochę o mojej rodzinie. Tu jest na tym slajdzie moja rodzina, akurat klimat świąteczny. Dzisiaj też mamy święta, więc możemy po prostu tak po prostu połączyć to. Oto moja rodzina, obok mnie oczywiście wiecie, która to moja żona, ta po lewej, nie po prawej. Ta po prawej to moja córka, starsza córka. Ona studiuje w Katowicach psychologię. Po lewej stronie jest Sara, moja młodsza córka i jej mąż, Mateusz. Oni razem mieszkają w Oleśnie, są zaangażowani w służbę w kościele, a po lewej stronie jest mój syn, Szymon, i jego fantastyczna żona, Kinga, a tak jak widzicie obok jest Wieruszka, to jest nasza wnuczka, ona już ma prawie 4 lata i wszyscy ją bardzo, bardzo kochamy. Szymon z Kinią są zaangażowani bardzo mocno w budowanie kościoła w Warszawie. Są pastorami kościoła Zoe Warsaw, które jest częścią kościołów Hillsong. I oni ostatnio, z tego co wiem, to właśnie ściągnęli do Mysłowic grupę Hillsong London. Stąd też może go nawet mogliście tam poznać. Więc oto moja rodzina. Jesteśmy szaloną rodziną. Zresztą widać na tym zdjęciu, że jesteśmy szaloną rodziną. Służymy Panu Jezusowi już razem z moją żoną 25 lat i przez ten okres czasu mogliśmy go trochę poznać. I tym poznaniem Jezusa chcę dzisiaj się z wami dzielić. Ja myślę, że czym bardziej go poznajemy, tym bardziej go kochamy. Ktoś kiedyś powiedział, że Chrystus jest nie do odrzucenia, jeżeli tylko moglibyśmy go poznać takim, jakim jest. A więc jeżeli go poznajesz takim, jakim jest, to po prostu musisz go przyjąć. I czym bardziej go poznajemy, tym bardziej go kochamy. Chyba to byłoby tyle, jeżeli chodzi o wstęp, a więc teraz już odpalam moją odliczankę. Chciałbym dzisiaj mówić na temat powołania do zwycięstwa, Bożego wyzwania do zwycięstwa i wierzę, że to jest nasze wspólne powołanie wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, jesteś powołany do zwycięstwa. Gdybyś popatrzył na Księgę Objawienia, Jezus tam kieruje 7 listów do 7 zborów i każdy z tych listów kończy się wezwaniem do zwycięstwa i mówi: zwycięzcy dam, zwycięzca odziedziczy, zwycięzca siądzie wraz ze mną na moim tronie. A więc tak naprawdę każdy wierzący, bez względu w jakim jest kościele, jest powołany do tego, aby zwyciężać w Chrystusie Jezusie i aby prowadzić zwycięskie życie. I ja jestem przekonany, że to jest dokładnie to, co jest realne dla każdego z nas i co Bóg chce, żeby towarzyszyło twojemu życiu. Amen. Zobaczmy teraz werset z Biblii, z którego będę głosił. To jest moje przesłanie. Będę głosił teraz na ten temat, a później będę mówił po obiedzie na temat uzdrowienia. Więc chciałbym, żebyście czytali razem ze mną. Czy już mamy? Super. Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie Jezusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Tylko te dwa wersety. Ale potrzebujemy wgryźć się w nie troszkę głębiej, aby zrozumieć, co apostoł Paweł chciał nam przekazać. Sprawdziłem to w języku greckim, co znaczą te słowa, jak najlepiej byłoby przetłumaczyć ten fragment. I tutaj moglibyśmy to przetłumaczyć w ten sposób. Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie Jezusie i woń poznania Go, czyniącemu widocznym albo objawiającym przez nas w każdym miejscu. Ja wiem, że to jest nie po polsku, ale w ten sposób możemy lepiej zrozumieć te słowa. Zobaczcie, Paweł mówi, że woń poznania Jego czynimy widocznym, objawiamy na każdym miejscu. To jest dokładnie to, co Bóg chce od nas, od ciebie, jeżeli jesteś chrześcijaninem. Aby woń Jego poznania, abyś czynił widocznym, abyś Go uwidaczniał na każdym miejscu. Nie tylko, kiedy jesteś w kościele, kiedy jesteś we wspólnocie, czy kiedy jesteś na jakimś spotkaniu, aby na każdym miejscu, abyśmy objawiali, uwidaczniali woń Jego poznania. Dalej ten kolejny, 15 werset mówi, że pomazańca aromatem jesteśmy. Dla Boga, wśród tych, którzy są zbawieni i wśród tych, którzy giną. Proszę zwróć uwagę, dla kogo masz być wonią Bożego poznania, dla kogo masz być aromatem. Tutaj jest napisane, że jesteśmy aromatem pomazańca wśród tych, którzy są zbawieni. Z greki moglibyśmy to przetłumaczyć, dają się zbawić i wśród tych, którzy giną, albo inaczej, dają się gubić. A więc jaki jest cel Bożych zwycięzców? Ta konferencja jest zatytułowana powołanie albo wezwanie do zwycięstwa. Widzicie, jaki jest cel naszego powołania do zwycięstwa? Celem zwycięstwa, celem twojego zwyciężania w życiu jest pokazać światu i Kościołowi naturę Boga. Chcę, żebyście to uchwycili. To jest celem zwycięstw, które odnosimy w życiu. Aby świat i Kościół. Dlatego, że tu jest napisane, że wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy giną. Amen? Rozumiecie, o czym mówię? Dzisiaj o tym chciałbym głosić przez tą pierwszą godzinę. Dopóki w moim życiu brakuje zwycięstwa w pewnych sferach, ludzie nie mogą zobaczyć, nie mogą poznać prawdziwego Boga na ziemi. A więc drogą do tego, aby ludzie w Polsce poznali Boga, jest to, abyś ty odnosił zwycięstwo w swoim życiu w każdej sferze, w której diabeł chce cię pokonać. Amen? Czy rozumiesz, o czym mówię? Zwycięstwo na przykład nad chorobą, zwycięstwo w problemach małżeńskich, zwycięstwo nad pożądliwością seksualną, zwycięstwo w problemach finansowych. Wszystkie te zwycięstwa Bóg daje nam przez swoje obietnice z Bożego Słowa i przez pomoc Ducha Świętego. I to wszystko sprawia, że ludzie mogą powiedzieć, wow, Bóg jest wielki, Bóg jest dobry, bo jeżeli pomógł Jemu w Jego problemach, w Jego doświadczeniach, to może pomóc i mnie. A więc kiedy ludzie widzą, że my zwyciężamy w tych różnych rzeczach, w których świat jest pokonywany, jeżeli potrafimy przezwyciężyć problemy w małżeństwie i po prostu odnieść zwycięstwo w konfliktach, wtedy ludzie mogą powiedzieć, naprawdę Bóg jest wielki i dobry, bo pomógł im. Kiedy popatrzyłbyś na mnie i na moją żonę, obydwoje jesteśmy przywódcami, prowadzimy kościół w Częstochowie i obydwoje jesteśmy pastorami. Ludzie, którzy nas znają, mówią, że jesteśmy jak ogień i woda. Bym powiedział tak, normalnie bez Jezusa nie bylibyśmy w stanie być razem. A dobijamy trzydziestki. I zaręczyłem, znaczy postanowiłem się zaręczyć jeszcze raz moją żoną i postanowiliśmy wziąć ślub jeszcze raz, 30. W 30. rocznicę. Powiedziałem to pierwszy raz publicznie. Wiecie, Bóg dał nam zwycięstwo. Jeżeli ktoś z was już jest trochę po ślubie, to wiecie, to znaczy przez 30 lat mieć zwycięstwo. Mógłbym mówić o wielu różnych dziedzinach, w których Bóg dał mi zwycięstwo. I tam, gdzie ludzie widzą zwycięstwo, mogą powiedzieć, zaprawdę Bóg jest wielki i dobry, bo On bez Niego nic by nie zrobił. Bo bez Niego jest niczym. Bez Niego byłby zero. Bez Niego nie dałby rady. Ale z Nim może wszystko. Bo tak mówi Boże Słowo, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Amen? Wszystko jest przez Niego, wszystko jest w Nim. Wszystko jest dla Niego. Wszystko jest dla Jego chwały. Tak naprawdę to był powód, dla którego się nawróciłem. Kiedy miałem 22 lata, dwóch moich przyjaciół hipisów, z którymi kiedyś paliłem trawę i graliśmy bluesa, nawróciło się pół roku przede mną Wiecie, dla mnie to był szok, ta zmiana radykalna w ich życiu. Oni przestali palić, jeden z nich palił 40 dziennie, przestali pić, przestali ćpać i zaczęli mi ciągle opowiadać o Jezusie. Za każdym razem, kiedy ich spotykałem, oni nadawali o Jezusie. Już nie mogłem tego znieść. Dali mi Biblię, zacząłem ją czytać i pomyślałem, świetny środek nasenny. Po prostu za każdym razem, kiedy brałem Biblię, usypiałem. Ale oni się o mnie modlili przez pół roku. I wiesz, kiedy modlili się, pojawiły się problemy w moim życiu. To jest ciekawe, modlimy się o kogoś, żeby się nawrócił i przychodzą problemy. My wiemy, znamy to w Polsce, kiedy trwoga do Boga, a więc kiedy pojawiły się problemy, oni mówią, wiesz, był facet, który miał takie same problemy jak ty u nas w kościele. Modliliśmy się o niego i Jezus dał mu zwycięstwo. Jeśli chcesz, przyjdź do nas, pomodlimy się. Ja więc poszedłem do tego kościoła i kiedy tam przyszedłem, poczułem woń Chrystusa, aromat Chrystusa. I zakochałem się w Chrystusie. I tak to zostało do dnia dzisiejszego. Amen? Czy rozumiecie, o czym mówię? Oni powiedzieli mi, że ktoś zwyciężył, ktoś doświadczył zwycięstwa i to zwycięstwo mnie zachęciło, aby pomyśleć o Jezusie, przyjść do Niego, aby modlić się, aby Go szukać. A więc jedyny sposób, aby ludzie nieznający Boga mogli Go poznać, to potrzebują spotkać się z tymi, w których On przebywa i z których wychodzi Jego aromat. Pomyśl o naszym kraju. Tutaj słyszeliśmy o Eliaszu, o Jonaszu, przepraszam, o Jonaszu. To było wyzwaniem do tego, aby zanieść świadectwo o Jezusie w tym narodzie. Ale pomyśl jeszcze raz o tym, co mówi. Jedyny sposób, aby ludzie w tym kraju mogli poznać Jezusa, to muszą spotkać ludzi, którzy wydają z siebie aromat Chrystusa, z których wychodzi Chrystus. To są ludzie, w których Chrystus jest w środku i z których Jego aromat wychodzi. Amen? Czy rozumiecie, o czym ja mówię? Dlatego mogę powiedzieć, że wszyscy jesteśmy wyzwani do zwycięstwa. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, jeżeli jesteś Jego uczniem, bez względu, czy ty jesteś katolikiem, czy protestantem, to jesteś powołany do zwycięstwa. Bycie wonnością poznania, aromatem Chrystusem, to powołanie dla wszystkich wierzących. Halo? To jest coś, co nas łączy. A więc co tak naprawdę mam na myśli, kiedy mówię o wonności poznania Bożego? Pomyśl przez chwilę, kiedy przebywasz blisko kogoś, kto jest wyperfumowany jakimiś perfumami, nawet ty sam, mimo że nie jesteś wykropiony tymi perfumami, zaczynasz pachnąć. Zauważyliście, że tak to dzieje się? Ja czasami trochę z moją żoną jestem blisko i potem mówię, o jakoś ładnie pachnę. Widzisz, tutaj jak jest z pasterzem, mówi się, że kiedy pasterz przebywa dużo wśród owiec, to z czasem zaczyna pachnąć owcami. W kościele jest na odwrót. Gdy przebywamy długo z pasterzem, my jesteśmy owcami Pana, tak przynajmniej Biblia nas nazywa. Kiedy jesteś Jego owcą, przebywasz długo z pasterzem, spędzasz dużo z Nim czasu, to stajesz się z czasem podobny do Niego i zaczniesz pachnieć Chrystusem. Amen? Czy rozumiesz? Ale to się nie dzieje od razu, kiedy nawracasz się. To się dzieje wtedy, kiedy przebywasz z pasterzem, spędzasz czas z Nim i zaczynasz pachnieć, wydawać aromat Jezusa. Jezus spędzał mnóstwo czasu z Ojcem. I ja jestem przekonany, że Jezus pachniał Ojcem. A mówi, że kto mnie widział, widział Ojca. Ja myślę, że kiedy ktoś przyglądał się Jezusowi, to mógł widzieć Ojca. To jest dokładnie to, co Bóg chce, żeby miało miejsce dzisiaj w Kościele. Ja mówię w Kościele. Przez duże K. Możesz wejść na przykład do windy, w której wcześniej jechał ktoś, kto był wyperfumowany jakimiś dobrymi, silnymi, mocnymi perfumami i teraz zobacz, wchodzisz do tej windy, ta osoba wychodzi z windy, ale ciągle w windzie pachnie. Zdarzyło wam się coś takiego? A nawet mogłeś wejść, nikogo nie było i też pachniało, bo przed chwileczką ktoś tam był. Ale widzisz, jeżeli tam naprawdę trwamy w tej relacji, przebywamy z pasterzem i jesteśmy wypełnieni nim, to ludzie spotykają się z nami, my odchodzimy, ale coś zostaje. Taki aromat, taka miła woń, słodka Chrystusa zostaje. I to daje ludziom do myślenia, to co zostało po tobie, kiedy wyszłeś. Czasami mówi się, że wchodzisz do jakiegoś pokoju i jakby tam ktoś siekierę powiesił. Czasami jest to wtedy, kiedy jakaś osoba przychodzi, ktoś przychodzi i on jest tak toksyczny, że po prostu wszyscy czują, że już mają dość. Wpadają prawie w depresję. My powinniśmy być ludźmi, którzy kiedy gdzieś wchodzą, to wydają właśnie ten wspaniały, fantastyczny, słodki aromat Chrystusa i kiedy wychodzimy, to On pozostaje. I ludzie zaczynają myśleć o Jezusie. Tu chodzi o to, żeby ludzie zaczęli myśleć o Jezusie, zaczęli szukać Boga w naszym kraju. Amen? Rozumiesz? Tu chodzi o to, żeby ludzie zaczęli szukać Boga w naszym kraju. Tu nie chodzi o to, żebyś ty miał się lepiej. Tu chodzi o to, żeby ludzie z powodu zwycięstwa, które masz w Chrystusie, zaczęli myśleć o Nim. Wiecie, przed tą konferencją różne rzeczy się pojawiały w internecie, na Facebooku. Ja nawet tam nie wchodzę czasami. Znaczy, czasami nie wchodzę. Albo lepiej, żeby nie wchodzić. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Ale wiesz, czy ty się pojawiasz gdzieś w jakimś miejscu w realu, czy pojawiasz się wirtualnie, to powinieneś po sobie coś zostawić. Dlatego nigdy nie krytykuję, nigdy nie narzekam, nigdy nie umieszczam jakichś negatywnych rzeczy na fejsie, ale staram się zostawić coś po sobie, co zainspiruje. I ja myślę, że do tego jesteśmy powołani. Nie żeby krytykować, nie żeby osądzać, ale żeby zostawić po sobie woń Chrystusa. Po niektórych jest tak, jak po takim azjatyckim owocu. Nie wiem, czy słyszeliście, że najbardziej śmierdzącym owocem na świecie to jest durian. To jest taki zielony, z kolcami owoc, duży, dość ciężki. Na przykład jak jesteś w Azji, to możesz zobaczyć na samochodach taki zakaz wnoszenia duriana. Jest zakaz wnoszenia również do samolotu. Wiecie, nie można tego owocu przewozić sobą. Ja myślę, że powinniśmy też takie znaki stawiać w stosunku do chrześcijan. Przed kościołem powinien być taki znak, zakaz wchodzenia ludziom, którzy nie oddają aromatu Chrystusa, tylko durian wychodzi z nich. Durian to taki zapach jak śmierdzące skarpety. Nie wiecie, o co chodzi. Takie długo noszone. A więc jeśli chcesz wiedzieć, czy tak naprawdę chodzisz w Bożym zwycięstwie, sprawdź, co z ciebie wychodzi, kiedy jesteś pod presją. Halo, my jesteśmy wszyscy powołani do zwycięstwa, ale nie wszyscy chodzimy w zwycięstwie. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy chodzisz w zwycięstwie Chrystusa, to powinieneś sprawdzić, co z ciebie wychodzi, gdy jesteś pod presją. Jaki zapach? Zauważyłem, że gdy wszystko jest ok, kiedy nie mamy żadnych problemów, to wszyscy mogą być mili, uprzejmi, mówić miłe słowo jedni do drugich. Kiedy wszystko idzie gładko, nie mamy problemów, nie mamy długów, mamy pracę, wszyscy mówią, że jesteśmy fantastyczni. Ale kiedy jesteśmy pod presją, kiedy doświadczamy krytyki, kiedy ludzie nas w jakiś sposób oskarżają o rzeczy, których nie zrobiliśmy, może się okazać, że wcale aromat Chrystusa z nas nie wychodzi, tylko durian. Aromat durian, czyli śmierdzące skarpety. Amen? Rozumiecie, o czym mówię? A więc sprawdź, czy chodzisz w zwycięstwie. Jak? Zobacz, jak się zachowujesz pod presją. Zobacz, co z ciebie wychodzi, kiedy nie jest po twojej myśli. Kiedy ludzie mówią nie na twoje plany, marzenia i pragnienia. Dlatego często jest tak, że Bóg dopuszcza te rzeczy do nas i dopuszcza tych ludzi do nas, bo On chce, abyśmy ukrzyżowali to w nas, nasz egoizm, samolubstwo, cielesność, która powoduje, że wychodzi z nas ten smród. Dlatego, że nie możesz iść za Jezusem, jeżeli nie ukrzyżujesz samego siebie. Biblia mówi, jeżeli ktoś chce pójść za mną, musi się zaprzeć samego siebie, wziąć swój krzyż i naśladować mnie. Nie możesz iść za Jezusem bez zapierania się samego siebie. Nie możesz iść za Jezusem, nie niosąc swojego krzyża. Wiesz, każdy z was ma swój krzyż. Nie możesz nosić mojego krzyża i nie możesz ponieść Jezusa krzyż. Jezus poniósł swój krzyż i nikt nie może nosić jego krzyża. On już tam był. Ale każdy z nas musi iść za Nim, niosąc swój krzyż. Amen? Chciałem wam dać przykład takiego człowieka, który musiał się zapierać samego siebie. Może nam opowiem o kilku z nich. Na przykład, nie wiem, czy pamiętacie, czy czytaliście to w Biblii, w Księdze Daniela, kiedy wrzucono trzech przyjaciół Daniela, Szedracha, Meszecha i Abednego do rozgrzanego, rozpalonego prawie do czerwoności pieca, to pamiętacie, co z nich wyszło? Jaki zapach się pojawił? Tam Słowo Boże mówi o tym, że nikt nie poczuł smrodu palących się ciał, ani smrodu jakiegoś swądu palących się ubrań. Wszystko, co z nich wyszło, kiedy ich wrzucono do pieca ognistego, to był aromat Chrystusa, wonność Bożego poznania. Może nie mam za bardzo czasu, żeby te wszystkie fragmenty wam pokazywać i żebyście ze mną je śledzili, ale możecie sprawdzić w Biblii. Mniej więcej wyglądało to w ten sposób. Król Nebukadnezar, jeden z największych w tym czasie królów, którego mocarstwo wtedy było największym. Słyszeliśmy dzisiaj, że był okres, kiedy Asyria była największa, ale w czasie, kiedy to właśnie jego królestwo, babilońskie królestwo, było największym królestwem, wziął do niewoli Izraelitów i wśród tych uchodźców, wśród tych niewolników znaleźli się młodzi ludzie, którzy byli na służbie u króla. I któregoś dnia król wpadł na pomysł, żeby zbudować potężny posąg. Biblia mówi, że miał 60 stóp, to jest około 30 metrów, na szerokość około 3 metrów, cały ze złota. To był posąg jakiegoś bożka. I wszystkim nakazano, że muszą się pokłonić, kiedy zaczną uwielbiać tego bożka, to wszyscy muszą się pokłonić przed nim. Wiecie, co zrobił wtedy, co wszyscy ludzie zrobili? Pokłonili się. To było proste. Był nakaz, był taki rozkaz króla, jeżeli ktoś się nie pokłoni, będzie wrzucony do jeziora, do nie jeziora, tylko do, to później, na początku do pieca ognistego. I wiecie, wszyscy, gdziekolwiek gdybyś nie popatrzył, kłaniali się przed tym złotym bożkiem, ale trzech facetów stało i po prostu okazali w tym czasie cześć Bogu, posłuszeństwo dla Jego słowa i wiarę. Jakie było następstwo? Król powiedział, dam wam jeszcze raz szansę. Jeżeli nie ukłonicie się, będziecie wrzucani do pieca. I oni powiedzieli, to jest w księdze Daniela, jeśli Bóg, któremu służymy, będzie chciał nas zachować, to nas zachowa. Ale jeżeli nas nie zachowa, to tak czy inaczej, chcę, żebyś wiedział królu, że nie będziemy pokłonów pokładali przed tym bożkiem. I kiedy oni to zrobili, efekt był taki, król się zdenerwował, kazał rozpalić piec 7 razy bardziej i kazał wrzucić tych trzech przyjaciół. Pismo Święte mówi, że kiedy wrzucano ich, to ludzie, którzy ich związali, którzy ich prowadzili do tego miejsca, zostali spaleni przez ogień, dlatego że temperatura była tak wysoka. I oni wpadli wtedy do środka. Wiecie, co się wtedy stało? To było niesamowite. W księdze Daniela jest napisane, że król patrzył z góry i nagle zobaczył, że kiedy oni wpadli do środka, to nie trzech tam mężczyzn chodziło w środku tego pieca ognistego, ale czterech. Czterech było tam, nie trzech. Ciekawe jest to, a Biblia o tym nic nie mówi, że prawdopodobnie oni nie widzieli tej czwartej postaci. Jestem przekonany, że tą czwartą postacią był Jezus. Kiedy ty decydujesz się chodzić w zwycięstwie, chodzić w posłuszeństwie Słowu, to nie jest łatwe. Nie myśl, że twoje uczucia będą mówiły ci, wiesz, to jest dla każdego. Nie, to jest dla każdego, ale dla każdego, kto bierze swój krzyż i decyduje się umrzeć dla grzechu. Nie wiem, czy rozumiecie, o czym mówię. Więc kiedy oni zdecydowali się trzymać słowa i wierzyć swojego Boga, to dla nich była to okazja, aby stracić wszystko. Ale dla króla Nebukadnezara, największego króla w tamtym czasie, była to okazja, aby poznać Boga. Jeszcze raz chcę to powiedzieć, co przed chwileczką powiedziałem. Kiedy ty decydujesz się chodzić w zwycięstwie, zaprzeć samego siebie, wziąć krzyż swój i naśladować Jezusa, może to oznaczać dla ciebie, że stracisz wszystko, stracisz przyjaciół, będziesz odrzucony, może stracisz pracę, nie będziesz się podobał innym, może sąsiedzi, może krewni, może ciotka, może wujek, może babcia odrzuci cię, może sami najbliżsi cię odrzucą. Jezus mówił o tym, że nie przyszedł, aby przynieść na ziemię pokój, ale miecz. Ale kiedy decydujesz się pójść za Nim, dla ciebie będzie okazją stracić wszystko, ale dla ludzi będzie okazją, aby poznać Boga. To dotyczy każdego z nas, różnych dziedzin w naszym życiu. A więc kiedy patrzę na tą historię, widzę ludzi, którzy zwyciężyli. W dniu swoich doświadczeń, w dniu próby. Jestem przekonany, że Bóg chce, żeby każdy z nas nauczył się chodzić właśnie w takim zwycięstwie. Dlatego, że Bóg potrzebuje ludzi, którzy zwyciężają w Chrystusie, aby świat mógł poznać Jego moc i chwałę. Jestem przekonany, że Bóg potrzebuje takich ludzi w każdym kraju. W każdym kraju. Tam, gdzie wiąże się to z utratą życia, wiecie, że dzisiaj wielu ludzi, wielu chrześcijan zarówno katolików, jak i protestantów, umiera za wiarę, zabijani przez muzułman. Żyjemy w czasach, w których prześladowanie prawdopodobnie jest większe niż kiedykolwiek w historii Kościoła. Oni muszą płacić cenę życia. Jaką cenę ty musisz płacić? Może taką, że nie wejdziesz na stronę pornograficzną. Może taką, że przyjdziesz do swojej żony i powiesz, przepraszam, że tak walczyłem o swoją rację. I może kupisz kwiatki i przyniesiesz jej. Wiesz, to są różne rzeczy. Może to będzie związane z tym, że przyjdziesz do swojej córki albo do syna i powiesz, przepraszam, że byłem zły i nie byłem dla ciebie dobrym świadectwem. Wiesz, to się wiąże z wieloma różnymi wyzwaniami, które stoją przed każdym z nas. Każdy ma swoje, ale wszyscy jesteśmy powołani do tego samego zwycięstwa. Widzisz, Biblia mówi o różnych poziomach zwycięstwa i chcę ci powiedzieć o takich dwóch poziomach. O zwycięstwach w ukryciu i zwycięstwach publicznych. My zazwyczaj fascynujemy się ludźmi, którzy odnoszą zwycięstwa publiczne. Ale chcę ci powiedzieć, że gdy Bóg daje mi zwycięstwo w życiu, gdy czyni mnie zwycięzcą w życiu, to najpierw ma miejsce ono w ukryciu, a dopiero z czasem ma miejsce ono na zewnątrz, staje się publicznym zwycięstwem. Amen? My wszyscy fascynujemy się tymi publicznymi. Chcielibyśmy również być w tym miejscu i ominąć drogę. Chcemy pójść na skróty bez swoich zwycięstw w ukryciu. Chcę ci powiedzieć, nie ma drogi na skróty w Królestwie Bożym. Droga do zwycięstw publicznych, do uznania, pozycji, wpływu, tak naprawdę w Bogu oczywiście mówię, ona prowadzi przez zwycięstwa w ukryciu. Wielu przywódców jest podziwianych przez ludzi z powodu tego, co zrobili. Tak naprawdę z powodu tego, co ludzie widzą. Ale Bóg i niebo daje nam promocję i namaszczenie Ducha Świętego wtedy, gdy widzi rzeczy, których my nie zrobiliśmy, a które mogliśmy zrobić. Jeszcze raz chcę to powiedzieć, żebyście to uchwycili. Ludzie są podziwiani z powodu rzeczy, które widzą na zewnątrz, w życiu przywódców chrześcijańskich na przykład. Ale niebo i Bóg promuje tych, którzy gotowi są nie robić rzeczy, które mogą zrobić, ale z powodu Jezusa rezygnują z nich i nie robią. Amen? I nikt o tym nie wie. Nikt nie wie, z czego ja musiałem zrezygnować, żeby tutaj przyjechać. Nikt nie wie, z czego ja muszę zrezygnować, żeby żyć w świętym życiu i żeby usługiwać chorym, żeby usługiwać uzdrowieniem czy uwolnieniem. Ale kiedy ktoś zostaje uzdrowiony i Bóg cię użył, ludzie są podekscytowani, mówią, wow, to jest niesamowite, co Bóg robi przez niego. I nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy, z czego ludzie, którzy są używani przez Boga, z czego rezygnują, jaką cenę płacą, żeby być używanym przez Boga. Amen? I to jest prawdziwe zwycięstwo. Czasami jestem wśród kolegów i oni mówią, może napijemy się piwa. A ja mówię, nie, dziękuję. To jest tylko piwo. Może być wino, może być cokolwiek. Ale wielu mówi, wiesz, Jezus w Kanie Galilejskiej rozmnożył, zamienił wodę w wino. Możemy pić. Tak, no mamy argumenty, mamy potwierdzenie. W Biblii Jezus pił. Ale Paweł powiedział, że ze względu na tych, którzy są słabi, zrezygnuje nawet z picia, żeby ktoś nie upadł. A więc każdy ma swoją drogę. Ja nie mówię, że nie możesz tego robić, ale ty masz swoją drogę, może ja mam swoją drogę. Natomiast każdy z nas jest powołany, aby zwyciężać. Musisz wiedzieć, w czym masz zwyciężyć. Czy rozumiecie, o czym dzisiaj próbuję wam powiedzieć? Dam wam przykład z Biblii. Chyba osobę, którą wszyscy znacie i pewnie każdy z was słyszał historię o Dawidzie i Goliacie. Ta bitwa Dawida z Goliatem to było publiczne zwycięstwo. Jesteśmy zafascynowani tym, co się stało wtedy. Może otworzymy fragment ten z Bożego Słowa. To jest gdzieś tutaj w Biblii, w pierwszej Samuelowej. Teraz spróbuję to znaleźć. Zobaczcie. Jest to ciekawa historia. Jeżeli macie ze sobą Pismo Święte, możemy to otworzyć. To jest pierwsza księga Samuelowa, 17 rozdział. Czytamy, że któregoś dnia Dawid przyszedł z jedzeniem, ze śniadaniem do swoich braci i kiedy przyszedł tam, okazało się, że w jednym szyku stali po jednej stronie góry wzgórza Filistyńczycy, a po drugiej stronie byli Izraelici. I tak przez 40 dni wychodzili i nikt się nie kwapił do walki. Wychodził potężny facet, który miał około 3 metrów wzrostu. Jego zbroja ważyła około 60 kilogramów. Więc to był potężny, potężny, zbudowany mężczyzna. On powodował postrach wśród... Dzisiaj trochę o strachu mieliśmy. I Biblia mówi też, że duch ludzi upadał, kiedy patrzyli na niego i kiedy słuchali go. I wtedy, kiedy tam Dawid przyszedł, Dawid powiedział, dlaczego ten nieobrzezaniec lży szeregi Boga Izraela. I wiecie, i to, co on wtedy zrobił, powiedział do króla, zobaczcie, posłuchajcie ze mną, 34 werset. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi, to był król, Saul, sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego, a jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. I jeszcze rzekł Dawid, Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida, idź, a Pan będzie z tobą. Zobaczcie, tu jest napisane, tutaj mówi wyraźnie Dawid, że Pan, który mnie wyrywał z łap lwa i niedźwiedzia, wyrwie mnie również z ręki tego Filistyńczyka. Widzisz, on miał swoje zwycięstwa pierw w ukryciu, kiedy nikt go nie widział, kiedy szedł z owcami swojego ojca i pasał te owce. Biblia mówi, przynajmniej tak sobie wyobrażam, że brał swoją harfę czy cytrę i śpiewał pieśni, uwielbiał Boga, potem w wolnych chwilach brał kamienie do swojej pracy i trenował rzucanie. Któregoś dnia pojawił się lew czy niedźwiedź i on musiał przezwyciężyć strach, aby zrobić pewną ważną rzecz. Posłuchajcie, zazwyczaj zauważyłem, że ludzie uciekają przed lwem czy niedźwiedziem, natomiast to, co zrobił Dawid, to on pobiegł za niedźwiedziem i za lwem. Ja na jego miejscu bym zasuwał, uciekałbym daleko, jeżeli bym go zobaczył, że on porwał jakąś owieczkę, ale on biegł za lwem i za niedźwiedziem. Chwytał go za grzywę, wyrywał owieczkę, tłukł i zabijał. I on wiedział, dzięki czemu, dzięki komu ma to zwycięstwo. Mówi, Pan wyrywał mnie, Pan dawał mi siłę, Pan dawał mi moc. Miałem zwycięstwo w ukryciu, kiedy nikt mnie nie widział. Widzisz, to, co robił w ukryciu, wcale nie oddawało chwały Bogu. Pozornie oddawało chwałę Bogu, ale tylko on przyjmował tą chwałę. Nikt z Izraelu nie wiedział o tym, co on czynił. Twoje zwycięstwa w ukryciu oddają chwałę Bogu, ale nikt ich nie widzi. Ale dzięki tym zwycięstwom w ukryciu, które Bóg widzi, ty będziesz mógł oddać chwałę Bogu publicznie, kiedy wszyscy to zobaczą. Nigdy nie zobaczysz zwycięstw publicznych, jeżeli nie będziesz miał swoich zwycięstw w ukryciu. Jeśli nikt nie widzi i wtedy zwyciężasz cielesność, swoją pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pychę swojego życia, jeżeli umiesz to pokonać, kiedy nikt nie widzi, przyjdzie dzień, kiedy oddasz chwałę Panu publicznie. Ale pierw musi to się dokonać w ukryciu. Ciekawa historia, prawda? Może jeszcze kilka myśli i będziemy powoli lądowali. To znaczy kończyli. Popatrzcie, kiedy czytamy tutaj w tej historii, że Dawid pokonał Goliata, to cały Izrael powstał i ruszył do boju z Filistyńczykami. Przez 40 dni tylko się przypatrywali swoim wrogom i nie byli gotowi zwyciężać. Ich duch upadł, ich wiara upadła. Ale kiedy jeden człowiek był gotowy zaryzykować, był gotowy stanąć przeciwko Goliatowi i zwyciężyć, a pamiętacie, on ćwiczył się w ukryciu. Co się stało? Kiedy Izrael zobaczył jednego człowieka chodzącego z Bogiem, sam uwierzył w siłę Boga i zapragnął Jego obecności i powstał, aby zwyciężyć. I myślę, że to jest tak, kiedy ludzie w kościele widzą, że jakiś jeden człowiek potrafi wziąć swój krzyż, zaprzeć się samego siebie i okazać posłuszeństwo Słowu i zaufać Bogu i wierzyć Bogu, to inni ludzie, widząc Twoje zwycięstwo, są zachęceni i zmotywowani, aby również zwyciężać. I to jest dokładnie to, o czym mówi apostoł Paweł do Koryntian. Bóg zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie Jezusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się woń poznania Bożego po całej ziemi. Dla jednych ten aromat Chrystusa jest to woń życia ku życiu, a dla drugich jest to woń śmierci ku śmierci. Ale to, co musimy wiedzieć, to aromat, jesteśmy aromatem Chrystusa zarówno dla tych, którzy są w Kościele, jak i dla tych, którzy są poza Kościołem. Bóg powołał cię, abyś zwyciężał, by Kościół był zachęcony do zwyciężania. I Bóg powołał cię, abyś zwyciężał, aby świat zobaczył, że jest nadzieja w Chrystusie. Chcę dzisiaj wam powiedzieć, że nie ma innej nadziei dla Polski, jak tylko w Chrystusie. Ale skąd świat może zobaczyć, że nadzieja jest w Chrystusie? Już kończymy? Bo ja mam 12:46. Okej. Jako, że już słyszałem dźwięk pianina, chcę powiedzieć wam jeszcze o najważniejszym kluczu do zwycięskiego życia. O najważniejszym kluczu do zwycięskiego życia. Przez wiele lat Bóg uczył mnie wiary w sferze uzdrowienia. Widziałem wielu uzdrowionych ludzi w ciągu mojego ponad 30-letniego okresu chodzenia z Bogiem. I zacząłem się uczyć ufać Mu. Gdybym nie nauczył się zwyciężać małych bitew, bitew w ukryciu, to gdy przyszła największa bitwa mojego życia, zostałbym pokonany. Pewnie niektórzy z was czytaliście albo słyszeliście o mojej książce. 3 lata temu Bóg położył na moim sercu pragnienie albo zadanie napisania książki, dlaczego Bóg uzdrawia tylko niektórych ludzi. Zaraz po tym, jak zacząłem pisać, byłem praktycznie przy 4 rozdziale, wykryli u mnie guza mózgu, który miał prawie 5 centymetrów średnicy. I to była prawdziwa bitwa w moim życiu. I powiem wam, że dzięki zwycięstwu Chrystusa, inaczej mówiąc, dzięki temu, co Jezus zrobił na krzyżu, mogłem zwyciężyć w mojej bitwie. Ale gdybym nie miał wcześniej zwycięstw w ukryciu, o których nikt nie wiedział, o których nikt nie słyszał i nigdy o nich nie napisałem i nigdy nawet o nich nie mówiłem, nigdy nie mógłbym mieć tego zwycięstwa, o którym napisałem w książce. Pamiętam moment, kiedy przyjechaliśmy z żoną do Częstochowy. W ponad naturalny sposób 3 razy Bóg przez cuda dosłownie mówił do nas, że posyła nas do tego miasta. Kiedy jechaliśmy, moja żona mówi, wiesz, jakoś strasznie się czuję. Może diabeł próbuje nas atakować i powstrzymać przed tym. Wiecie, okazało się, że była w ciąży. To nie były demony. Czasami przeduchawiamy wszystko. Czasami zwalamy na diabła wszystko, co się dzieje wokół nas. Ona po prostu była w ciąży. W ciąży z drugim naszym dzieckiem, Anią. A więc można powiedzieć, że jesteśmy tak długo w Kościele, znaczy tak długo w Częstochowie, tyle lat, ile ma nasza Ania plus 9 miesięcy. I kiedy urodziła się, mniej więcej miesiąc po jej urodzeniu, może to było około 6 tygodni po jej urodzeniu, odwiedziła nas przełożna, pielęgniarka i powiedziała, że trochę za długo Ania ma żółtaczkę. Miała bardzo duży poziom bilirubiny i ona pyta się, jak się zachowuje wasze dziecko. Ja mówię, jest takie grzeczne, zupełnie przeciwieństwo Szymona, ten to ryczał od rana do wieczora, a Ania była taka grzeczna. I ona mówi, to nie jest normalne, że ona w ogóle nie płacze, że tak tylko leży i mówi, zróbcie badania. Zrobiliśmy badania. Pielęgniarka, która dawała mi wyniki badań, mówi, proszę z tymi wynikami natychmiast z dzieckiem do szpitala, bo jej stan jest ciężki. A więc przyszliśmy do lekarza, on zobaczył wyniki i on mówi, musztarda po obiedzie. Już za późno. Ja mówię, co to znaczy po łacinie musztarda po obiedzie, bo ja nie wiem, to jakiś termin, którego nie znam. I on mówi, że jej poziom hemoglobiny jest bardzo niski, ma zapalenie opon mózgowych, bardzo wysoki poziom bilirubiny i wstępne rozpoznanie, kiedy ją zbadano, było takie, że ma posocznicę, inaczej mówiąc sepsę. I wiecie, ja wtedy byłem bardzo młodym wierzącym, 5 lat w zasadzie dopiero znałem Boga, ale wiedziałem jedno, Mogłem go poznać wcześniej już jako lekarza. Trochę więcej będę mówił o uzdrowieniach i o cudach w moim drugim wykładzie po obiedzie. I już go trochę poznałem jako lekarza. A więc powiedziałem, nie, ja się nie zgadzam. To nie jest od Boga, ta choroba nie jest od Boga. Ja już wiem, że Bożą wolą jest uzdrowienie. To nie jest od Boga, to jest od diabła. Będę się przeciwstawiał temu. Zatem z żoną zaczęliśmy się modlić. Nasz syn patrzył na nas, jak chodziliśmy po pokoju i modliliśmy się. Powiem wam, wyglądało to jak walka na oślep. My po prostu użyliśmy każdej modlitwy, jaką znaliśmy. Przeciwstawialiśmy się diabłu, ogłaszaliśmy Boże Słowo, wyznawaliśmy Boże obietnice, nawet śpiewaliśmy pieśni. Powstani, chodź, idź w imieniu Jezusa. A ona dopiero miała 4 tygodnie. Czy 5. A my mówiliśmy, powstanie, chodź. Wiesz, robiliśmy wszystko. I w pewnym momencie, kiedy tak modliliśmy się, obecność Boża wypełniła ten pokój. Obecność Boża wypełniła nasze małe M3. Nasz syn dopiero przed chwilą widział, jak my płakaliśmy, a kiedy Boża obecność wypełniła nasz pokój, wiecie, nie byliśmy w stanie już prosić o uzdrowienie. Byliśmy tylko w stanie dziękować za uzdrowienie. I dziękowaliśmy za jej uzdrowienie, ogłaszaliśmy, że jest zdrowa. Na drugi dzień poszliśmy do szpitala, Asia karmiła Anię i lekarz mówi, gdy spytaliśmy się, jaki jest jej stan, on mówi, wie pan, no stan stabilny, ja jeszcze tego nie rozumiem, dopiero za 5 dni będziemy mieli posiew krwi, ale stan jest stabilny. Kiedy byliśmy 3 dnia, on mówi, dalej tego nie rozumiem, ale poziom hemoglobiny rośnie, mimo że ciągle jeszcze nie wiemy, jaka to jest bakteria, jaki to jest tak naprawdę rodzaj bakterii. 5. dnia lekarz powiedział, jest całkowicie zdrowa, nie ma ani zapalenia opon mózgowych i poziom hemoglobiny jest jak normalnego dziecka, ja więc zabraliśmy naszą dziewczynkę do domu, a ludzie, którzy siedzieli tam na korytarzu, pytali się, a ile daliście mu w łapę? Jemu nie daliśmy nic, ale Jezusowi oddaliśmy życie. Jemu nie daliśmy nic, ale Jezusowi oddaliśmy życie. I to był w moim przypadku najważniejszy moment w życiu, kiedy oddałem mu życie, bo on dał mi zwycięstwo w wielu rzeczach, w wielu dziedzinach. Powiedziałem wam, że powiem wam, jaki jest najważniejszy klucz do zwycięstwa. Więc muszę się z tego wywiązać, mam 6 minut 21 sekund. Kiedy patrzymy na Biblię, widzimy, że najważniejszym kluczem do osiągnięcia zwycięstwa była, jest i będzie modlitwa. Powiedzcie, modlitwa. Wiecie, tych 3 przyjaciół, którzy znaleźli się w piecu, myślicie, że oni, kiedy już byli w ogniu próby, wtedy modlili się? Powiedzieli, bo panie, tu i tak gorąco. Czy mógłbyś teraz nam pomóc? Pamiętacie Daniela? Był taki dekret, który znów wymyślili w tym dziwnym państwie babilońskim. Nie było wolno modlić się do nikogo, jak tylko do króla. Ale Dawid modlił się do Boga żywego. I wtedy wrzucono do jamy z lwami. Myślicie, że on wtedy się modlił? Powiedział, ale duże zęby. Panie, weź go ode mnie. Nie. Słuchajcie, Biblia mówi, że on miał nawyk modlitwy. 3 razy dziennie modlił się. I kiedy przyszła próba, kiedy przyszedł ogień, kiedy przyszło doświadczenie, to on miał w kącie, w niebie, mnóstwo modlitw, które zanosił do Boga. I Bóg mówi, oto jestem. Oto jestem. Masz zwycięstwo, bo decydowałeś się żyć w bliskiej relacji ze mną. Dlatego to Bóg daje nam zwycięstwo w Chrystusie Jezusie. Pamiętacie, kiedy Jezus musiał stoczyć najważniejszą bitwę swojego życia w ogrodzie Getsemane? Poszedł, aby się modlić. I kiedy on modlił się, on mówił, Panie, ja nie chcę iść na krzyż, ja nie chcę umierać, ale jeżeli to jest jedyna droga, abyście wy mieli zwycięstwo, Panie, jestem gotowy to zrobić. Wszak nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. Jego ciało, jego pragnienia, wszystko, co było w nim, krzyczało, nie chcę umierać. Ale Bóg mówi, nie ma innej drogi, żebyście wy mieli zwycięstwo. Żeby Twój Kościół miał zwycięstwo. Nie ma innej drogi, to jest jedna droga. I wtedy Jezus przyszedł do swoich uczniów i powiedział, bitwa, którą staczam, jest zbyt trudna dla mnie. Czy nie moglibyście się modlić ze mną? I wiecie, co było z uczniami? Powiedzieli, tak, Panie, już za męcik będziemy się modlili. I spali. 3 razy Jezus przychodził. I w końcu mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Jeżeli chcesz zwyciężać, musisz nauczyć się modlić. Jezus wiedział, jak się modlić. On wiedział, jaka jest moc modlitwy. I kiedy przyszedł dzień próby, kiedy przyszedł ten najważniejszy moment w ogrodzie Getsemane, mógł zwyciężyć, bo wiedział, jak się modlić. Jeśli chcesz zwyciężać, musisz wiedzieć, jak się modlić, bo modlitwa jest kluczem do zwycięstwa. Chcę dać wam jeszcze jedną historię, bo to jest bardzo przemawiająca historia. Druga Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, otwórzcie ze mną. Druga Księga Mojżeszowa, 17 rozdział. Czytamy, że nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Widzisz, Biblia mówi, że w momencie, kiedy Bóg wyprowadził Izrael z Egiptu, towarzyszyło temu wydarzeniu wiele znaków i cudów. Na przykład Bóg walczył po ich stronie. Biblia mówi, że Bóg przeszedł z przodu do tyłu i stanął pomiędzy nimi, pomiędzy Izraelem, a pomiędzy Egipcjanami, którzy próbowali ich dogonić i pokonać. I objawił swoją chwałę. Dał im zwycięstwo. Wyszli z niewoli, stali się wolni! Bóg dał im zwycięstwo. Oni nie mogli na nie zapracować. To Bóg dał im zwycięstwo. To Bóg zwyciężył tą największą niewolę w ich życiu. Chciałem ci powiedzieć, w żaden sposób nie możesz zwyciężyć grzechu w twoim życiu. W żaden sposób nie możesz pokonać tej wielkiej siły niszczącej, którym jest grzech. Ale chcę ci powiedzieć, Jezus zwyciężył. On już zwyciężył. I On, kiedy nas wyprowadził z Egiptu, wiecie, co się stało z nimi? Kiedy wyszli z Egiptu, szemrali, narzekali, marudzili na Boga, na przywódców. To jest straszne. My w Kościele robimy to samo. Narzekamy, marudzimy, narzekamy na pastorów, na księży, na wszystkich, którzy gdzieś nas prowadzą, liderów. Ale Bóg był łaskawy i cierpliwy. I wiecie, to jest ciekawe, że przeprowadził ich przez kilka tych różnych bitew i w pewnym momencie pojawili się Amalekici. I to był pierwszy naród, który stanął przeciwko nimi. Przeciwko nim w drodze do ziemi obiecanej. Posłuchajcie, to była pierwsza bitwa w drodze do ziemi obiecanej. Wiecie, co zrobił wtedy Mojżesz? Posłał Jozuego, wybrali najsilniejszych mężczyzn i sam poszedł na górę, stanął, wzniósł ręce do góry i Biblia mówi, że kiedy miał ręce do góry podniesione i modlił się, to Jozue z całą armią zwyciężał na dole. Kiedy ręce mu opadały, Jozue przegrywał. I w pewnym momencie odkryli, że jest klucz do zwycięstwa. To jest modlitwa. Jezus zwyciężył, dlatego że się modlił. I Mojżesz zwyciężył wraz z Jozuem, dlatego że się modlił. I ty zwyciężysz, kiedy odkryjesz moc modlitwy. A więc Aaron i Hur podnieśli jego ręce. I dopóki modlił się, miał ręce do góry podniesione. Cały czas Jozue zwyciężył. Aż całkowicie pokonali Amalekitów. I wtedy Bóg powiedział do Mojżesza, zobaczcie, co powiedział do Mojżesza. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego, że całkowicie wymarzę z pamięci Amalekitów pod niebem. Bóg mu powiedział, wymarzę to. I wiecie, kiedy powołał króla Saula, powiedział, idź i dokończ to, co rozpoczął Mojżesz i Jozue. Wybij do nogi wszystkich Amalekitów. I wiecie, co zrobił Saul? Oszczędził króla Agaga. Wielu wybili, zostawili sobie tylko najlepsze owce z bydła i rozszczędził króla Agaga. Po wielu latach potomek Agaga, który nazywał się Haman, Księga Estery o tym mówi, wystąpił przeciwko Izraelowi, aby wybić wszystkich Izraelitów do nogi. Chcę ci powiedzieć, kiedy Bóg mówi ci, pokonaj swój grzech, pokonaj swoją słabość, daje ci zwycięstwo, to moment, w którym Bóg powołuje cię do zwycięstwa, jest to moment, w którym daje ci największą łaskę, abyś zwyciężał. I kiedy tylko okażesz posłuszeństwo, zaufasz Jezusowi, uchwycisz się słowa, będziesz wierzył Bogu całym sercem, to jest moment, w którym zwyciężysz. I nie możesz zostawić sobie ani trochę. Nie zostawiaj sobie nawet połowę rzeczy niezprzezwyciężonych w twoim życiu. Musisz wszystko zwyciężyć, co Bóg chce, abyś zwyciężył. Bo kiedy zwyciężysz, wejdziesz do ziemi obiecanej. Kiedy Izrael pokonał tego przeciwnika Amalekitów, wszedł do ziemi obiecanej. Kiedy ty zwyciężysz to, co cię próbuje powstrzymać przed ziemią obiecaną, będziesz mógł korzystać z Jego królestwa, z Jego chwały, z Jego obecności i z Jego dobroci. I to jest dokładnie to, co Bóg dla was przygotował w Chrystusie Jezusie. Amen. Halleluja. Powstańmy. Powstańmy. Wiesz, mówiłem o tym, że są rzeczy, które Bóg pokazuje tobie teraz i mówi, chcę, abyś zwyciężył pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, może pychę życia, może jakąś inną rzecz w twoim życiu. Może powinieneś przebaczyć teraz komuś, kto cię zranił. Może powinieneś prosić o przebaczenie, ale bałeś się uniżyć. I dzisiaj Bóg mówi, zrób to, bo to powstrzyma cię przed ziemią obiecaną. To powstrzyma cię przed zwycięskim życiem w moim królestwie. I dzisiaj Bóg wzywa cię do tego zwycięstwa, abyś pokonał swoje słabości, swoją cielesność, wszystko co staje przeciwko tobie, aby cię powstrzymać przed ziemią obiecaną. Chciałbym, żebyśmy teraz modlili się. Chcę ci powiedzieć, moment, w którym Bóg ci pokazuje coś, to jest moment, w którym ci daje łaskę, abyś zwyciężył w tym, co On ci pokazuje. Jeżeli pokazuje ci, że masz komuś przebaczyć, to chcę ci powiedzieć, teraz masz łaskę, aby to zrobić. Zrób to. Jeżeli pokazuje ci, że musisz powrócić pornografię, która trzymała cię w niewoli i kalała twoje życie i niszczyła twoją rodzinę, twoje małżeństwo. Zrób to teraz, masz łaskę, aby to zrobić. Wszystko, co teraz widzisz od Boga, jako twojego wroga, który Bóg mówi, pokonaj. Otrzymujesz teraz łaskę od Jezusa, aby zwyciężyć. Módlmy się razem. Ojcze w niebie, dziękujemy ci za niesamowite zwycięstwo, które mamy w Chrystusie Jezusie. Panie, ja dziękuję ci, że ty jesteś tu na tym miejscu. I Panie, pokazujesz nam, że jesteśmy drogą dla tego narodu, aby mógł poznać Jezusa. Jesteśmy aromatem Chrystusa. Jesteśmy wonnością Bożego poznania. I ludzie w tym świecie potrzebują zobaczyć chrześcijan, którzy zwyciężają pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, pychę życia, wszelką chciwość i wszelkie złe rzeczy, które stają przeciwko nam. Panie, modlę się dzisiaj, aby każdy, kto jest na tym miejscu, komu ty dzisiaj pokazujesz rzeczy, które wymagają przezwyciężenia, aby mógł dzisiaj wziąć twoje zwycięstwo. Ojcze, staję przeciwko wszelkiej demonicznej mocy, która próbuje nas powstrzymać przed życiem świętości, w czystości i wolności Bożego Królestwa. I my dzisiaj ogłaszamy, że od tego dnia szatan, diabeł nie ma nad nami mocy i nie powstrzyma nas przed życiem, świętym życiem w Królestwie Bożym. Ojcze, dzisiaj modlę się, aby Boża łaska teraz została udzielona każdej osobie, która wyznawała swój grzech i która przeciwstawiała się diabłu i która podjęła decyzję, aby podążać za Jezusem, brać swój krzyż i naśladować Go. Niech tak się stanie dzisiaj. Modlę się o to w imieniu Chrystusa Jezusa. I wszyscy powiedzieli Amen.